Premier Tusk odwołał komendanta głównego Straży Pożarnej Mariusza Feltynowskiego. Dlaczego taka decyzja? Wyjaśni to za chwilę nasza dziennikarka. Wystartowała prywatna misja księżycowa firmy Intuitive Machines. Jej głównym celem będzie poszukiwanie wody na Srebrnym Globie. Uchwała antyhałasowa w Krakowie przyjęta. Posłuchajcie, jakie zmiany wprowadzi w stolicy Małopolski. Premier Donald Tusk na wniosek szefa MSWiA odwołał ze stanowiska komendanta głównego Straży Pożarnej nadbrygadiera Mariusza Feltynowskiego. Odwołanie ma związek ze śledztwem w sprawie afery z prywatną uczelnią Collegium Humanum. Szczegóły zna nasza reporterka Magdalena Greinert.
Związki nadbrygadiera Feltynowskiego z Collegium Humanum miały polegać na tym, że jako rektor komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nawiązał z nią formalną współpracę. Szkoła miała płacić uczelni za kształcenie strażaków, dyplom Collegium Humanum miał otrzymać również sam Feltynowski. MSWiA i CBA od dawna przyglądały się tym działaniom. W efekcie komendant stracił stanowisko. Nowym komendantem głównym PSP został nadbrygadier Wojciech Kruczek, dotychczasowy śląski komendant wojewódzki PSP. Kruczek w trakcie swojej służby wielokrotnie kierował działaniami ratowniczymi, między innymi po zawaleniu budynku jednorodzinnego w Szczerbicach, podczas pożaru dwóch zabytkowych budynków wielorodzinnych w miejscowości Czerwionka Leszczyna, czy podczas pożaru składowiska odpadów niebezpiecznych w Siemianowicach Śląskich w ubiegłym roku.
Radni Krakowa późnym wieczorem jednogłośnie przyjęli uchwałę antyhałasową. Zgodnie z jej zapisami w stolicy Małopolski między 22 a 6 rano nie będzie można używać urządzeń nagłaśniających. Uchwała nieco różni się od tego, co wnioskowała komisja pod wodzą burmistrza nocnego. O szczegółach nasz reporter Paweł Konieczny.
Oprócz urządzeń nagłaśniających wpisano także hałasujące instalacje. Wprowadzono wyłączenia w przypadku instalacji zlokalizowanych w lokalach zabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku, a także wykorzystywanych przy okazjonalnych publicznych uroczystościach czy różnorakich imprezach odbywających się na podstawie pozwoleń i wcześniejszych zgłoszeń. Dodano także poprawkę, która wyłącza z obostrzeń organizacje religijne i placówki medyczne. Zgodnie z uchwałą głośno szaleć będzie można w noc sylwestrową.
Posłuchajcie, kiedy uchwała wejdzie w życie.
2 tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Po tym terminie przedsiębiorcy będą mieli 2 miesiące na przystosowanie się do nowych zasad. Oczywiście pod warunkiem, że wojewoda uchwały nie uchyli.
Przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała sonda firmy Intuitive Machines, której głównym celem będzie poszukiwanie wody na Srebrnym Globie. Sonda wyposażona jest w lądownik, który ma osiąść w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Główny statek, zbudowany przez koncern Lockheed Martin, wyniesiony został na trajektorię w kierunku Srebrnego Globu przez rakietę Falcon 9 firmy SpaceX Ilona Muska. Orbiter wyposażony jest w lądownik, który 6 marca podejmie próbę lądowania na posiadającej płaski wierzchołek górze odległej około 160 km od południowego bieguna Księżyca. Lądownik ma na pokładzie pojazd wyposażony w aparaturę naukową, który ma zbadać okoliczny teren, głównie poszukując wody. W faktach teraz premiera książki Masz to po mnie. Jej autorka Marta Szarejko przeanalizowała z doświadczonymi psychoterapeutkami przekazy rodzinne współczesnych Polek.
Dostałyśmy mnóstwo różnych przekonań na poziomie werbalnym i niewerbalnym, które słyszałyśmy wprost od matek, a one słyszały od swoich matek, albo nie wprost, za pomocą zachowania, albo po prostu milczenia, kiedy padały różne tematy. I wydaje mi się, że dziewczyny z mojego pokolenia, czyli około 40-letnie, 30+, 40+, mają taki pakiet wartości szczególnie istotnych w ich życiu i przekonań, które wraz z tymi wartościami dostawały od matek, ale niekoniecznie te same przekonania dostawały ich matki od swoich.
Całą rozmowę Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z autorką książki Masz to po mnie znajdziecie na rmf24.pl.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Czy zapowiadane przez Donalda Trumpa porozumienie z Rosją w sprawie Ukrainy może być przełomem? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Markiem Magierowskim, byłym ambasadorem Polski w USA.
Gwarancji bezpieczeństwa nie ma, to już wiemy, bo to podają media przynajmniej.
Prezydent Trump pytany o to w Białym Domu odpowiedział, że Ukraina otrzyma w ramach tego porozumienia uzbrojenie. Szanse uzbrojenie, które pozwoli jej się nadal bronić. Co powiem tutaj niestety z pewną dozą sarkazmu, właściwie nie wiadomo przed kim mieliby się bronić, skoro ani Putin nie jest dyktatorem, ani nie jest agresorem w tej wojnie, więc przed kim Ukraina miałaby bronić swojej niepodległości.
Wspomniał pan o licznych wypowiedziach administracji Stanów Zjednoczonych, no z tych wypowiedzi wynika jednak, że to Joe Biden, a być może NATO sprowokowały Putina. To one są odpowiedzialne
niestety,
za tę wojnę.
Niestety, i to nie jest tradycja tygodniowa, ale tradycja trwająca od lat w Stanach Zjednoczonych, że cała polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w zależności od zmieniających się wiatrów i administracji, które przychodzą i odchodzą do Białego Domu, skupia się na sprawach wewnętrznych. Jest wynikiem jakby sporów wewnętrznych, debat politycznych w samych Stanach Zjednoczonych. Więc dzisiaj, jeżeli patrzymy na przykład na to, jaką politykę prowadzi prezydent Trump i jego najbliżsi współpracownicy na tym odcinku, mówiąc kolokwialnie, ukraińskim, to za każdym razem wraca Joe Biden, wraca jego prezydentura, wraca Hunter Biden, jego syn. I to jest niestety brzemię i balast, który obciąża amerykańską politykę.
Tylko, że efekt jest taki, że Władimir Putin może powiedzieć, no zgadzamy się. No, znaczy, to jest w gruncie rzeczy narracja Władimira Putina. NATO odpowiada za wojnę, nie Rosja.
No jestem bardzo zaniepokojony, mówiąc najoględniej, tym, jak bardzo ta narracja Kremla przeniknęła do kręgów decyzyjnych w Stanach Zjednoczonych i do Białego Domu i do poszczególnych departamentów, tych, które zajmują się polityką zagraniczną, jak Departament Stanu czy Pentagon. No, naprawdę słyszymy niemalże czasami słowo w słowo komentarze, deklaracje płynące z ust najwyższych oficjeli amerykańskiej administracji, które można by naprawdę, za przeproszeniem, wsadzić w usta czy to prezydenta Putina, czy to byłego prezydenta Miedwiediewa, czy Dmitrija Pieskowa i właśnie nie spostrzeglibyśmy żadnej różnicy.
A co to oznacza dla Polski?
To oznacza, że musimy się przygotować, przepraszam za czarnowictwo, ale chyba musimy się przygotować naprawdę na najgorsze scenariusze. Łącznie z tym, ja wciąż zostawiam bardzo wąski margines na taką możliwość, ale naprawdę w dzisiejszej sytuacji, biorąc pod uwagę to, co mówił prezydent Trump w ostatnim czasie i jaką atmosferę wytworzył, szczególnie w relacjach transatlantyckich, między Stanami Zjednoczonymi a Europą, nie wykluczam scenariusza, że NATO zostanie bardzo poważnie osłabione. Być może nie w wyniku wyjścia Stanów Zjednoczonych z tej organizacji, ale jeżeli wciąż będziemy mieli do czynienia z retoryką, której ostrze jest wymierzony głównie w sojuszników, a nie w dotychczasowych przeciwników czy adwersarzy Stanów Zjednoczonych na scenie międzynarodowej, jeżeli okazuje się, że można z prezydentem Rosji, jak czytaliśmy w ostatnim oświadczeniu prezydenta Trumpa, można wrócić do normalnej rozmowy o biznesie.
Czyli reset.
Klasyczny reset. Zresztą gwoli ścisłości oczywiście taki reset próbował przeprowadzić Barack Obama swego czasu, między innymi. Przypomnę, że słynne spotkanie ministra Ławrowa z panią sekretarz stanu ówczesną Hillary Clinton w Genewie, gdzie właśnie zaczęto mówić o resecie, nastąpiło, jeśli dobrze pamiętam, 8 albo 9 miesięcy po inwazji rosyjskiej na Gruzję. 8-9 miesięcy. Więc jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj w tym obszarze robi prezydent Trump, jakie słyszymy z jego ust zapowiedzi, to nie powinno nas to dziwić. Chyba powinna nas dziwić jednak skala naiwności, bo mam wrażenie, że po tylu próbach resetu amerykańskie elity polityczne powinny się jednak czegoś o Rosji nauczyć i mam wrażenie, że wciąż o Rosji wiedzą bardzo mało.
No, jeżeli prezydent Trump mówi, rozmawiałem z prezydentem Putinem, a moi ludzie stale współpracują z nimi, jego ludźmi i chcą coś zrobić, to jest to, co robię interesy, całe moje życie to interesy.
Tutaj zwrócę uwagę na jedną ciekawe zjawisko, mianowicie po wyborach parlamentarnych w Niemczech, które wygrała Chadecja i nowym kanclerzem zostanie Friedrich Merz. W niektórych wśród niektórych kręgów polskich, polityków głównie konserwatywnych, pojawiły się takie głosy, wszyscy wiemy doskonale, że cała scena polityczna niemiecka jest prorosyjska, wszystkie partie są prorosyjskie i wszyscy łącznie z Friedrichem Mercem chcieliby wrócić do tak zwanego business as usual, czyli do normalnych kontaktów biznesowych.
Na razie to Donald Trump chce wrócić do takich relacji.
Odbudowa Nord Stream 2 i tak dalej, wznowienie importu gazu rosyjskiego do Niemiec. Oczywiście prawdą jest, że Friedrich Merz jako kanclerz będzie pod ogromnym naciskiem biznesu niemieckiego, żeby właśnie nawet pójść śladem Donalda Trumpa i odbudować relacje biznesowe z Federacją Rosyjską. Natomiast mówienie o tym, że Friedrich Merz teraz dokona gwałtownego zwrotu, w momencie, kiedy przymyka się oko rzeczywiście na to, co mówi Donald Trump, no to jest rzeczywiście niezbyt uczciwe intelektualnie. Tak.
Dobrze, ale panie ambasadorze, może to nie jest uczciwe intelektualnie, ale może to jest dobra strategia. Znaczy, jeśli wiemy, że Donald Trump jest nieprzewidywalny, a jednocześnie to Stany Zjednoczone gwarantują bezpieczeństwo naszej części Europy, to może trzeba robić dobrą minę do złej gry, udawać, że to jest genialny strateg, mistrz intelektu, żeby się nie obraził i grać na niego, bo na Europę nie ma co grać.
Absolutnie rozumiem zachowanie i postawę choćby prezydenta Andrzeja Dudy, który rzeczywiście taki kierunek przyjął.
No, te zachowania jego w czasie tej konferencji wyglądały raczej na entuzjazm niż na strategię gracza.
Nie wiem, czy zostało to docenione przez prezydenta Trumpa. Dla kontrastu powiem, że byłem pod dużym wrażeniem wizyty prezydenta Macrona także w Waszyngtonie wczorajszej, czy też przedwczorajszej.
Przedwczorajszej.
Gdzie rzeczywiście prezydent Macron w znakomity sposób wykorzystał swoje własne zdolności, nawet psychologiczne. Znaczy doskonale wiedział, w którym momencie położyć dłoń na kolanie prezydenta Trumpa, w którym momencie go poklepać po plecach, uśmiechnąć się albo zrobić minę, że tak powiem, nie do końca przyjazną. No, poza tym to, co mówił, tak? Bardzo, bardzo dobry dobór słów. Nie wahał się, żeby nazwać prezydenta Putina dyktatorem. Nie wahał się przed bardzo jasnym stwierdzeniem, kto jest w tej wojnie agresorem. A nawet wdał się w polemki z prezydentem.
No, przerwał prezydentowi, tak, powiedział, że mówi nieprawdę.
Tak, chodziło oczywiście o pomoc finansową ze strony Ameryki, ze strony Europy dla Ukrainy. Więc rozegrał to w moim przekonaniu znakomicie.
Macron zostanie nowym przywódcą europejskim? Takim kimś, kto będzie nadawał ton?
Po części takim jest w Europie, szczególnie po tej, nie boję się użyć tego słowa, po katastrofalnym okresie rządów kanclerza Scholza w Niemczech. Myślę, że Friedrich Merz będzie nie tylko ze względów ideologicznych nieco bliższym partnerem dla prezydenta Macrona, co z kolei prowadzi nas do takiego stwierdzenia pewnie, że to pytanie brzmi, czy z polskiego punktu widzenia odbudowa potencjalna, hipotetyczna tego motoru francusko-niemieckiego w Europie.
No właśnie, jest opłacalne,
czy nie jest opłacalne?
Bo trochę zmieniła się sytuacja, to znaczy nie jesteśmy w sytuacji sprzed kilku lat, tylko w zupełnie nowej, nieprzewidywalnych Stanów Zjednoczonych, dogadujących się z Rosją.
Warto na pewno obserwować nowego kanclerza Niemiec, jego dotychczasowe wypowiedzi, szczególnie na temat Rosji czy Ukrainy, napawają umiarkowanym optymizmem, chociaż oczywiście rzeczywistość polityczna może go zmusić do różnych decyzji, które z naszego punktu widzenia nie będą korzystne. Natomiast na pewno nie należy, że tak powiem, palić mostów, bo może się okazać, i powiem to zupełnie cynicznie, może się okazać za chwilę, że Friedrich Merz może być naszym najlepszym sojusznikiem w Europie. Właśnie w tym, zresztą kilka jego wypowiedzi na to by wskazywało.
Pierwsze wizyty to będzie Paryż i Warszawa.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marka Magierowskiego, byłego ambasadora Polski w USA. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.